Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. To czarny dzień tego Sejmu. Prawo do życia dla dzieci chorych, niepełnosprawnych przed narodzeniem dla każdego uczciwego człowieka jest sprawą oczywistą, powiedział w audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja dr inżynier Antoni Zięba, obrońca życia. Projekt ustawy zakazujący zabijanie chorych dzieci w prenatalnym okresie ich życia został odrzucony przez Sejm. Na portalu Radia Maryja jest dostępna lista głosowania posłów. Antoni Zięba podkreśla, że nie można dzielić prawa do życia ze względu na stan zdrowia każdego dziecka. Diagnostyka prenatalna w całej Europie nie jest precyzyjna, nie daje poprawności diagnozy. Istotne jest to, że dziecku choremu odmówiono prawa do życia.
To nie może być tak, że właśnie stan zdrowia, jeszcze raz podkreślmy, stwierdzany z pewnym niedokładnością czy z dużym ryzykiem błędów, decyduje o śmierci tego dziecka. Ja jestem wstrząśnięty, nie ukrywam mocnych słów, postawą Platformy Obywatelskiej. Ponad 90% parlamentarzystów, posłów Platformy Obywatelskiej opowiedziało się za swobodą zabijania chorych, niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem.
Obrońca życia zwraca uwagę, że za odrzuceniem dokumentu głosowało także dwóch lekarzy. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Zanim odbyło się głosowanie w Sejmie, doszło do burzliwej wymiany zdań przeciwników i zwolenników projektu. Poseł Tadeusz Woźniak z Solidarnej Polski podkreślał, że przy tym głosowaniu posłowie zdają egzamin z człowieczeństwa, wrażliwości, a ludzie wierzący ze swojej wiary.
Przykazanie piąte mówi: nie zabijaj. I niech nikomu na tej sali nie wydaje się, że jest mądrzejszy od samego Pana Boga, że poprawi Pana Boga, który trochę nie do końca słusznie ten świat urządził. Apeluję do wszystkich Państwa, nie zamykajcie pod kluczem w swoich domach swojej wiary. Nie zostawiajcie jej za drzwiami tej sali. Nie dajcie sobie wmówić, że na tej sali Boga nie ma prawa być.
Politycy ruchu Palikota opuścili salę plenarną. Marszałek Sejmu zwołała konwent seniorów, a także zarządzała przerwy. Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, były poseł ruchu Palikota, która jest na liście płac przemysłu aborcyjnego, nazwała projekt jednym z najbardziej represyjnych, jakie można sobie wyobrazić. Kaja Godek, przedstawiciel wnioskodawców, odnosiła się do wystąpień posłów.
Padło sformułowanie, żeby nie używać słów o mordowaniu dzieci i o zabijaniu dzieci, tylko zawiadomić prokuraturę i żeby nam wytłumaczyć, jak jest naprawdę. Nie można zawiadomić prokuratury, ponieważ mordowanie dzieci, jeśli są małe i jeśli są chore, jest w Polsce legalne. Jeżeli Państwo uważacie, że to nie są dzieci...
Proszę podejść do stołu.
Przepraszam, mi nie wolno używać sformułowania zabijanie dzieci. Rozumiem, że jest cenzura w Sejmie.
Pani poseł, proszę o ciszę.
Jeżeli ktoś mówi, że to nie jest zabijanie dziecka, to znaczy, że uważa, że to nie jest dziecko, bo to jest tak, że najpierw to coś jest żywe, a potem jest martwe. Jeżeli ktoś ma problem z tym, czy to jest dziecko, czy to nie jest dziecko, to ja odsyłam Państwa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Bristol kontra Greenpeace, który powiedział jasno, że życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia. Drugi taki akt prawny, do którego mogę odesłać, to jest Polska Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, która zawiera definicję dziecka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.
Kaja Godek powiedziała też, że o wykaz schorzeń, które upoważniają w Polsce do przeprowadzenia na dziecku aborcji, zwracała się do resortu zdrowia wielokrotnie. Jednak bezskutecznie resort powołuje się na tajemnicę lekarską.
To nie jest tajemnica lekarska. My pytamy o statystykę. My chcemy tylko na poziomie statystyki dowiedzieć się, czy to jest prawda, że większość dzieci, które są abortowane, to są dzieci z zespołem Downa. Mamy relacje położnych, mamy relacje matek. Tylko na tej podstawie domyślamy się, że tak jest. Jeżeli tak nie jest, to prosimy o listę, dlaczego te dzieci się zabija, z jakiego powodu. Analogiczna sytuacja była w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu i tam ruchy obrony życia walczyły przez kilka lat o to, żeby taką listę dostać. Też im odmawiano, ukrywano te informacje. A potem, kiedy te informacje się znalazły, okazało się, że w jednym roku 7 dzieci straciło życie, bo miało rozszczep wargi. I pytanie, czy takie rzeczy nie dzieją się w Polsce? Bo dzisiaj możemy się domyślać, że ukrywanie tych faktów jest spowodowane tym, że jeśli dowiemy się, jak jest naprawdę, to będziemy przerażeni tą sytuacją jeszcze bardziej niż jesteśmy.
Sejm przyjął rządowy projekt ustawy Mieszkanie dla młodych. Celem rządowej ustawy ma być wsparcie młodych osób do 35 roku życia w zakupie pierwszego mieszkania wyłącznie z rynku pierwotnego. Pomoc państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu. Zgodnie z ustawą rodzina bezdzietna i osoby samotne dostaną od państwa 10% ceny mieszkania. Przy posiadaniu potomstwa dofinansowanie wyniesie 15%. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 metrów kwadratowych mieszkania lub domu o powierzchni odpowiednio do 75 metrów kwadratowych i 100 metrów kwadratowych. Dofinansowanie państwa dotyczyłoby maksymalnie 50 metrów kwadratowych lokalu. Poseł Andrzej Adamczyk powiedział, że rząd tą ustawą sprzyja deweloperom i wyklucza młodych z rejonów, gdzie nie jest rozwinięte budownictwo.
Zwracam się z pytaniem do premiera. Panie premierze, dlaczego wyklucza pan z obszaru beneficjentów tego programu ludzi młodych mieszkających na 3/4 terytorium naszego państwa? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 3/4 powiatach w Polsce nie rozpoczęto budowy mieszkań w systemie deweloperskim lub też jest to ilość śladowa. Co w związku z tym? Otóż żaden z młodych ludzi mieszkających na terenie tych 3/4 powiatów nie będzie mógł skorzystać z dopłaty do tego kredytu, chcąc mieszkać w tym powiecie.
Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera o odwołanie szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego generała Janusza Noska. Nosek nie został zaproszony na posiedzenie komisji. Wniosek uzasadniali przed komisją szefowie MON i MSW Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz. Pozytywna ocena komisji zapadła bezprawnie, stwierdził poseł Marek Opioła. Jak przypomniał, PiS wielokrotnie apelowało, aby nie opiniować wniosku bez uprzedniego spotkania z generałem Noskiem. Bezskutecznie.
My uważamy, że to się stało bezprawnie, ponieważ zostało złamane prawo sejmowe, to znaczy nam nie pozwolili zadać pytania panu generałowi Noskowi. My apelowaliśmy, złożyliśmy wniosek o to, żeby nie opiniować tego wniosku, dopóki nie spotkamy się z generałem Noskiem. Nie było woli ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby tego rodzaju wniosek przyjąć. W związku z tym Platforma Obywatelska postanowiła pójść rozwiązaniem siłowym i przegłosowała pozytywnie opinię. My jako Prawo i Sprawiedliwość stwierdziliśmy, że nie będziemy brali udziału w tej farsie, ponieważ jest to złamanie, jak powiedziałem, prawa zwyczaju sejmowego.
Zgodnie z ustawą o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, szefa tej służby powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra obrony po zasięgnięciu opinii prezydenta. Kolegium do spraw służb specjalnych oraz Sejmowej Speckomisji. Opinie te nie są dla szefa rządu wiążące. Według mediów odwołanie Noska może mieć związek z konfliktem między nim a odpowiedzialnym za zakupy sprzętu i uzbrojenia wiceszefem MON Waldemarem Skrzypczakiem. NIK we współpracy z kuratorami oświaty oraz izbami skarbowymi zbada funkcjonowanie przedszkoli w Polsce. Jest to odpowiedź izby na liczne skargi wysyłane przez rodziców zaniepokojonych jakością edukacji dla najmłodszych. Kontrola NIK zbiega się z wdrożeniem rządowego programu Przedszkole za złotówkę. Program miał wyrównać szanse edukacyjne dzieci i nie stygmatyzować ich ze względu na status materialny rodziców. Okazuje się, że mogło dojść przy jego realizacji do wielu przestępstw. Kontrola obejmie 7 województw. W każdym z nich badanie rozpocznie się od wybranych gmin. To właśnie gminy otrzymały ponad 500 000 000 zł w ramach programu Przedszkole za złotówkę. Końcowy raport zostanie przekazany do wiadomości publicznej na początku przyszłego roku, mówi Alicja Szczepaniak, dyrektor gdańskiej delegatury NIK.
Mamy zamiar sprawdzić nie tylko aspekt finansowania tych przedszkoli, czyli z perspektywy wydatkowania pieniędzy, ale chcemy również sprawdzić efekty, jakie uzyskują podatnicy, inwestując swoje pieniądze, między innymi w dotacje kierowane do przedszkoli.
Najwyższa Izba Kontroli będzie współpracować z kuratoriami oświaty, by dokładnie zbadać sprawę edukacji przedszkolnej i sposobów realizowania programu, mówi Mariusz Dobijański, mazowiecki wicekurator oświaty.
Temat wychowania przedszkolnego jest tematem gorącym z wielu powodów, choćby z racji tego, że jest to tak naprawdę podstawa przyszłego kształcenia, a więc dobra jakość edukacji przedszkolnej stanowi pewien swoisty fundament, na którym cała edukacja późniejsza dziecka jest budowana. To również pewne niepokoje związane z interpretacją przepisów i działań, które podejmujemy w celu spowodowania sytuacji większej dostępności edukacji przedszkolnej. Myślę, że dzisiaj wiele osób próbuje wykorzystać niepotrzebnie edukację przedszkolną za złotówkę do celów politycznych.
Zasady prowadzenia dialogu w Komisji Trójstronnej wymagają zdefiniowania ich na nowo, napisali w piśmie do ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza szefowie trzech central związkowych. OPZZ, NSZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych pozytywnie oceniają deklarację ministra pracy odniesienia się do postulatów zgłoszonych przez związki zawodowe podczas wrześniowych protestów. Jednocześnie oczekują odniesienia się do związkowych postulatów w formie pisemnej. Związkowcy deklarują też gotowość do rozmów nad modelem dialogu społecznego w Polsce. Podkreślają, że bez koniecznej reformy Komisji Trójstronnej, a także wzajemnych relacji uczestników tego dialogu, nie widzą sensu uczestniczenia w jej pracach.
Ta formuła się wyczerpała. Okazuje się, że przy pomocy Komisji Trójstronnej nie udało się rozwiązać żadnego najważniejszego problemu dla kraju. Dlatego jesteśmy otwarci na dwustronne rozmowy z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem na temat naszych postulatów. Również będziemy dyskutowali prawdopodobnie 10 października w gronie byłych przewodniczących Trójstronnej Komisji, czyli Longina Komorowskiego, pana profesora Hausnera i pana premiera Waldemara Pawlaka, z udziałem naszych ekspertów, oczywiście z udziałem liderów trzech central związkowych. Tam będziemy chcieli dyskutować nad nową formułą dialogu społecznego w Polsce, ponieważ ta się okazuje wyczerpała.
Mówił Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W piątek obchodziliśmy 74. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji w wielu miastach naszego kraju odbyły się uroczystości, m.in. w Warszawie z udziałem Prezydium Sejmu i parlamentarzystów. Historyk profesor Jan Żaryn mówi, że powstanie Polskiego Państwa Podziemnego było efektem dwóch jednocześnie istniejących tendencji.
Z jednej strony osoby odpowiedzialne za struktury wojskowe i polityczne II Rzeczpospolitej wzięły na siebie odpowiedzialność kontynuowania prac nad ciągłością państwa polskiego i efektem tego będzie pod dzisiejszą datą kryjąca się bardzo ważna informacja o powstaniu Służby Zwycięstwa Polsce, które rozpoczęło nam tworzenie się Związku Walki Zbrojnej w początkach 40 roku, a następnie z akcji scaleniowej przekształcony tenże związek w Armię Krajową, a równolegle tworzące się również w podziemiu struktury cywilno-polityczne.
Pod patronatem Radia Maryja i Telewizji Trwam w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w piątek zakończyły się warsztaty dla kapłanów. Tematyka warsztatów obejmowała dziedzinę politologii, kultury, mediów i nowoczesności. Mówi ojciec Sylwester Cabała, radny prowincjalny warszawskiej prowincji redemptorystów.
Mogliśmy też poznać bliżej działalność, czy powiedzmy pracę telewizji. Były to warsztaty telewizyjne, przyglądając się poszczególnym programom czy formom przekazywania treści poprzez obraz, dźwięk i słowo. Te zajęcia były pod kierunkiem pana Piotra Grabowskiego razem ze współpracownikami z telewizji Trwam. Natomiast w Radiu Maryja byliśmy również na warsztatach radiowych, które poprowadził dla nas pan redaktor Paweł Bielicki. To bardzo dobrze nam przybliżył sposób tworzenia dźwięków czy też muzyki, ale także ukazał nam, czy podkreślił w sposób szczególny, że każda muzyka, każda piosenka też może zawierać tak zwane teksty czy przekazy podprogowe.
Wcześniej organizowane były także letnie, zimowe i wyjazdowe warsztaty dla młodzieży. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w przyszłym tygodniu rozpocznie 12 rok swojej działalności. Od października na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia uczelnia proponuje nowoczesny system nauczania przez internet. Aż 60% zajęć odbywa się przez internet, a studenci uczestniczą w jednym zjeździe w miesiącu. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.